w życiu każdego z nas stajemy przed takim dylematem, komu możemy zaufać, komu uwierzyć, kogo posłuchać, za czyją radą możemy pójść. Finanse najwyższej próby, tak głosiły kolorowe reklamy, które można było zobaczyć w naszych miastach. Atrakcyjna pani i przystojny pan pędzelkiem malowali słowa zaufanie, bezpieczeństwo, zysk, a w tle pobłyskiwał tak dostojnie wyglądające logo firmy Ambergold. I tysiące ludzi wpłaciło tam swoje pieniądze, czasami oszczędności całego swojego życia, tylko po to, żeby po kilku latach okazało się, że a nie warto było tego posłuchać, bo stracili wszystko, a całe przedsięwzięcie okazało się jakimś oszustwem. Somos la mayoría. Tak już miało inne hasło na innych billboardach. Jesteśmy większością. A obok niego były te hasła o tym, że należy zakończyć korupcję, należy skończyć z tym, żeby całe dochody z wydobycia ropy naftowej trafiały do wielkich zagranicznych koncernów, że koniec już z nędzą ludzi, którzy żyli w Wenezueli. W wyborach w 1998 roku Wenezuelczycy wybrali Hugo Chaveza, który głosił właśnie takie hasła. I rzeczywiście przez pierwsze lata jego rządów wydawało się, że sprawy idą w dobrym kierunku. Rzeczywiście znacjonalizowano te szyby naftowe i pieniądze przeznaczono na to, żeby zorganizować jakieś wielkie programy socjalne. Ludzie zaczęli żyć na lepszym poziomie. Ale gdybyście dzisiaj włączyli telewizję i obejrzeli wiadomości, to zobaczycie transmisję z obozów dla uchodźców w Brazylii albo z granicy pomiędzy Wenezuelą a Brazylią. Okazuje się, że codziennie, każdego dnia 5 tysięcy ludzi, mniej więcej 5 tysięcy ludzi ucieka z Wenezueli, bo nie są w stanie żyć w tak bardzo złych warunkach. Dopadła ich bieda. Okazało się, że ponad 30% wzrosła umieralność dzieci z powodu niedożywienia i złych warunków życia. Okazało się, że tych reklam nie warto było posłuchać. Czy nie myślisz czasem o śmierci? Co się z tobą stanie? Co się z tobą stanie? Takie słowa można było przeczytać na facebookowym profilu Kuby. A Kuba pochodził z niewielkiej miejscowości w południowo-wschodniej Polsce i zawsze był wzorowym uczniem, zawsze był ceniony przez nauczycieli, był taki spokojny, ale zawsze był też taką poszukującą osobą. Bardzo szybko odrzucił religię swoich rodziców. A pewnego dnia, nikt o tym nie wiedział, pojechał do Lublina i tam w tamtejszym meczecie złożył wyznanie wiary i został muzułmaninem. Kilka lat później pojechał do Norwegii tam, a z kolei w tamtejszym meczecie zetknął się z radykalnymi, fundamentalistycznymi muzułmanami. A oni mówili mu o tym, jak to kultura Zachodu przesiąknięta jest zepsuciem i złem. Ale tam, na wschodzie, rodzi się nowe państwo islamskie, które warto zainwestować. A rodzicom swoim powiedział, że wyjeżdża do Turcji po to, żeby żyć w kraju muzułmańskim, a w rzeczywistości pojechał do Syrii i przystąpił do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Został jej bojownikiem. W zeszłym roku media donosiły, że na jednym z pobojowisk znaleziono jego ciało. Okazało się, że to były słowa, których nie warto było słuchać. I w życiu każdego dnia stajemy przed różnymi dylematami. Komu warto zaufać? Komu uwierzyć? Kogo posłuchać? Za czyją radą pójść? Wielu nas próbuje przekonać do tego, żebyśmy nabyli od nich rozmaite dobra czy usługi. One sprawią, że nasze życie stanie się lepsze, bardziej szczęśliwe. Przekonują nas cały czas o swojej uczciwości, o tym, jak doskonały interes zrobimy, jeśli z ich usług skorzystamy. Zaufaj nam, mówią. Wybierz naszą ofertę. Przed każdymi wyborami politycy prześcigają się w obiecywaniu nam rozmaitych fruktów i gruszek na wierzbie. Wyrysują przed nami wizję świetlanej przyszłości i każdy z nich zapewnia o tym, że jest uczciwy. Co złego, to nie my, to nasi polityczni oponenci. To oni są tymi złymi. Zaufaj nam. Wybierz nasz program. A prorocy różnych religii każdego dnia chcieliby nas przekonać do swojej oferty. Obiecują nie tylko świetlaną przyszłość, ale świetlaną wieczność. Pojedź z nami, zainwestuj w nas, zaufaj nam, wybierz naszą drogę. I my każdego dnia musimy rozstrzygać, komu z nich warto uwierzyć, jaką drogę wybrać i kogo posłuchać. I przed tymi samymi pytaniami mniej więcej 2900 lat temu stanął cały naród Izraela i wszyscy jego mieszkańcy, bo okazało się, że muszą wybierać, jaka droga jest właściwa i dotyczyła ona zarówno tych kwestii biznesowych, ich majątku, zarówno tego dobrobytu całego państwa, jak i religii. Bo oto, czy mają wybrać swojego króla Achaba i jego żonę Jezebel oraz boga Baala, któremu ci oddawali cześć, czy też błąkającego się po pustyni przybłędę Eliasza, występującego w imieniu Boga Jahwe. No ale zacznijmy tę historię od początku. Oto jesteśmy w Królestwie Izraela, królestwie, które powstało po podziale dawnego państwa Dawida i Salomona. O ile tam na południu królowie i naród Judy ze stolicą w Jerozolimie jakoś tam jeszcze trzymali się Boga, który wywiódł ich z ziemi egipskiej, który dał im ziemię obiecaną, dał im Kanaan do tego, żeby mogli tam mieszkać i założyć swoje państwo, tyle na północy, w Królestwie Izraela. 10 pozostałych plemion od dawna już zapomniało o Bogu. I tak naprawdę czcili tych wszystkich bogów, których czciły lokalne plemiona albo ci rozmaici ich sąsiedzi, a wśród nich Boga Baala. Problemem, który był w owym czasie w Izraelu, była susza. Wiemy, że już 3 lata trwała i wszystko zaczęło się od tego, że właśnie ów Eliasz, prorok Jahwe, przyszedł i powiedział, że to będzie susza na jego słowo. To jest ciekawe, że on po prostu to powiedział. Nie czytamy, żeby Bóg mu o tym powiedział, że on to przekazał. Mimo tego, że chwilę później czytamy o tym, jak Bóg mu nakazuje różne rzeczy i Eliasz te rzeczy robi. Tutaj nic się takiego nie dzieje. Eliasz po prostu, zaczyna się historia o Eliaszu, Eliasz po prostu mówi, oto będzie susza. I zastanawiam się, czy Bóg mu to rzeczywiście specjalnie powiedział, czy Eliasz po prostu sięgnął do Biblii, a tam w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie spisane było przymierze pomiędzy Bogiem a jego ludem, były zapisane te słowa, które czytamy w 11 rozdziale. Nie dopuszczajcie się odstępstwa, by służyć innym Bogom, oddając im pokłon, bo wtedy Pan zapłonie na was gniewem, zamknie niebo i nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda plonów. No to był jeden z warunków. Jeżeli nie dotrzymują swojej części umowy z Bogiem, którą zawarli, tego przymierza, które z Bogiem zawarli, Bóg powiedział, że nastąpi susza. Wystarczyło wziąć Biblię, otworzyć i to zrobił Eliasz. Powiedział, nie będzie deszczu, bo wy odeszliście od Boga. Może czasami tak jest, że nie trzeba czekać, aż Bóg nam wyraźnie to powie, bo już to kiedyś powiedział i to zostało zapisane. W każdym razie ta susza, która panowała od 3 lat w Izraelu, była efektem ich grzechu, ich odstępstwa, tego, że Bogu, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej, który dał im tę ziemię, po prostu powiedzieli nie i zwrócili się do innych bogów. Achab, król Izraela, był sprawnym królem, rządził dobrze, bo problem polega na tym, że nie chciał mieć nic wspólnego z Bogiem Jahwe, a wolał Baala, Baal mu się bardziej atrakcyjny wydawał. No i w tym momencie dochodzi do tej propozycji, którą Eliasz składa po to, aby zmusić naród do tego, żeby wybrali, opowiedzieli się po jakiejś stronie w końcu. A propozycji pojedynku. Oto na górze Karmel, na ringu spotkają się 2 strony. w jednym narożniku 450 proroków Baala, jak zapowiada Eliasz, jeszcze miało być 400 proroków Asztarty, ale o nich później nie słyszymy, więc tylko tych 450 dotarło. W drugim narożniku Eliasz, Tiszbita, człowiek, który reprezentuje Boga Jahwe. Kto wygra? Od tego wszystko zależy. Izrael będzie musiał stanąć przed pytaniem, komu warto zaufać, komu uwierzyć, kogo posłuchać, za kim pójść. Posłuchać Baala, Boga Achaba, jego żony Izebel, reprezentowanego przez 450 dobrze wyglądających, dobrze ubranych, dobrze odżywionych proroków, utrzymywanych przez króla z podatków państwowych. Czy wybrać Eliasza, który nie wygląda za dobrze, wychudzony jakiś taki oberwaniec, przez ostatnie 3 lata gdzieś tam się pałętał po pustyni i żył z jakąś wdową w jakimś mieszkaniu w Sarepcie Sydońskiej, podobno z jednego garnka mąki i jednego garnka oliwy. Ciekawe, jak to możliwe. No pewnie dlatego taki chudy. Kogo wy byście wybrali? Więc Izrael stanął przed tym dylematem, kogo wybrać. I czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, a jak to się odbyło. Achab wysłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Eliasz stanął wówczas z całym ludem i zawołał: jak długo będziecie się chwiać, przychylając to na jedną, to na drugą stronę? Jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. Jeśli Baal, to idźcie za Baalem. Lud jednak nie dał mu żadnej odpowiedzi. Eliasz więc ponownie zawołał: jestem jedynym prorokiem Pana, który pozostał, zaś proroków Baala jest 450. Przyprowadźcie nam 2 młode cielce, niech oni wybiorą sobie jednego, porąbią go na części, układając ją na drwach, ale ognia niech nie podkładają. I ja zrobię to samo z drugim. Układając go na drwach, również nie podłożę ognia. Potem wy będziecie się modlić do waszego Boga, ja będę modlił się do Pana, do Jahwe. Który z nich odpowie ogniem, ten właśnie jest Bogiem. Wówczas cały lud zawołał: dobrze, niech tak będzie. Mamy ring, mamy widownię w postaci całego Izraela, mamy zadanie do wykonania, złożenie ofiary. Które z bóstw w niezwykły sposób odpowie, paląc stos, na którym złożona została ofiara, ten jest prawdziwy. Za tym warto to pójść. Eliasz oczywiście troszeczkę przesadził, jak mówił, że jest jedynym prorokiem Jahwe. Wiemy, że jeden z urzędników królewskich, Obadiasz, ukrył gdzieś tam po jaskiniach 100 proroków Jahwe. No ale w tym miejscu, na tym ringu stoi tylko Eliasz. I stawka jest wysoka. To jest dobro całego narodu. To jest jego przyszłość. To, co się będzie z nim działo, zależy od tej decyzji. Kogo posłuchają, komu zaufają, za kim pójdą. I może dlatego Bóg zgodził się na to, żeby w ogóle ten konkurs zorganizować, bo jak czytamy Biblię, to generalnie wydaje się, że nie jest specjalnie chętny do tego, żeby go na takie próby wystawiać. Tutaj sam to przez Eliasza zaproponował. Czytamy więc dalej, że Eliasz zwrócił się do proroków Baala. Wybierzcie sobie jednego z cielców, przygotujcie go pierwsi, bo jest was więcej. Następnie módlcie się do waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Przygotowali więc cielca, którego im przyprowadzono, i modlili się do Baala od rana do południa, wołając: Baalu, odpowiedz nam. Nie było jednak żadnego głosu, żadnej odpowiedzi. Wtedy zaczęli podskakiwać wokół zbudowanego przez siebie ołtarza, a kiedy było już południe, Eliasz wyśmiewał ich. Krzyczcie głośniej, wołał. Przecież to jest Bóg, może więc jest zamyślony. Albo zajęty swoimi sprawami, albo jest jeszcze w drodze. Może po prostu śpi, trzeba go obudzić. Oni zaś, krzycząc głośno, nacinali się według swego zwyczaju mieczami i włóczniami, aż się pokrwawili. Minęło już południe, ani dalej wykrzykiwali w szale, aż do czasu składania ofiary pokarmowej. Nie było jednak żadnego głosu, żadnej odpowiedzi, żadnego znaku uwagi. No, prorocy Baala właściwie zrobili wszystko, co taki prorok może zrobić. Modlili się od samego rana do samego do samego południa, przepraszam, ale Baal nie odpowiedział. Kiedy zwykła modlitwa okazała się nieskuteczna, zaczęli podskakiwać, że pewnie tańczyli gdzieś tam wokół tego ołtarza, ale nadal Baal nie odpowiedział. No Eliasz, widząc te ich wysiłki, że nie przynoszą skutku, zaczął po prostu robić sobie z nich, kolokwialnie mówiąc, jaja. Ale Baal nadal nie zainterweniował. W końcu w takiej chyba już rozpaczy zaczęli nacinać swoje ciała jakimiś ostrymi przedmiotami. No ale Baal nadal nic nie zrobił. I trochę mi ta modlitwa proroków Baala przypomina nasze własne modlitwy. Tak jakbyście tak szczerze popatrzyli, czasami co my robimy modląc się, to trochę to przypomina, tak? No jeżeli modlimy się i nie słyszymy jakoś wyraźnie, że Bóg nie bardzo chce odpowiedzieć, to wtedy zaczynamy tak modlić się jeszcze głośniej, to wtedy bardziej żarliwie. Jeszcze więcej razy powtórzę, Panie, 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 może odpowie, nie odpowiada. W historii bywało tak, że ludzie, kiedy nie mogli się tej odpowiedzi doczekać, takiej, jakiej się spodziewali, to też sobie krzywdę robili, tak biczowali się albo jakieś inne sposoby na to, żeby własne ciało umartwić, bo wtedy może Bóg zechce ich wysłuchać. Okazuje się, że to nie działa, że to tak nie działa, że Bóg nie potrzebuje tego, żebyśmy Mu wielokrotnie powtarzali to samo i to samo i to samo, żebyśmy krzyczeli, robili sobie krzywdę. Przecież On zna słowa naszych modlitw, jeszcze zanim zdążymy je wypowiedzieć. Ja wiem, jak to działa w moim przypadku. 2 dni temu byłem u dentysty. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale zawsze, jak jestem u dentysty, moje życie modlitewne rośnie. Ale właśnie w taki baalowy sposób. Panie, Panie, proszę, proszę, żeby tego nie bolało, żeby tego nie bolało. O, a znieczulili, a to dobrze. Zadziałało. Wydaje się, że rzeczywiście, im więcej razy powtórzę, tym lepiej, ale to rzeczywiście tak nie działa. Czytamy dalej. Wtedy Eliasz zwrócił się do całego ludu. Przybliżcie się do mnie i wszyscy podeszli do niego. On zaś zaczął naprawiać zniszczony ołtarz Pana. Wyszukał 12 kamieni zgodnie z liczbą plemion wywodzących się od synów Jakuba. Do Jakuba bowiem zostało skierowane słowo Pana: będziesz nazywał się Izrael. Z kamieni tych Eliasz zbudował ku czci Pana ołtarz, a następnie wykopał dookoła ołtarza rów, zdolny pomieścić 2 sea ziarna. To jest jakaś jednostka miary. Tak naprawdę to nikt nie wie, ile do końca to ta jednostka miary wynosiła. Kiedy już ułożył 2, a na nich młodego cielca, podzielonego na części, rozkazał: napełnijcie 4 dzbany wodą i wykonali wodą i wylejcie ją na ofiarę całopalną i drwa. A potem powtórzył rozkaz: zróbcie to jeszcze raz, a gdy wykonali, polecił ponownie: zróbcie to 3 raz. A kiedy to wykonano, woda nie tylko spływała dookoła ołtarza, nawet wypełniła rów. No teraz to Eliasz podniósł poprzeczkę. On tak zrobił trochę jak w reklamach proszków do prania. Te reklamy prawie zawsze wyglądają tak samo, tak? To ubieramy dzieci w stroje sportowe i niech grają w piłkę. No i po tym meczu okazuje się, że wyglądają nie jakby grały w piłkę, tylko jakby pracowały na przodku w kopalni, tak? Całe brudne, więc zdejmują te stroje sportowe i teraz bierzemy zwykły proszek oraz ten proszek, który jest akurat reklamowany. No i ten zwykły proszek pierze, nie doprał, tak? Jakieś tam plamy jeszcze zostały, niezbyt dobrze to wygląda. No to bierzemy ten reklamowany proszek i podnosimy poprzeczkę. Wylejemy sok z buraka, smarujemy czekoladą i czymś tam jeszcze. Wyprało się, białe, wspaniale działa. No Eliasz troszeczkę na tej zasadzie postąpił, tak? Nie wystarczy, że jest ołtarz, nie wystarczy, że ofiara na nim, polejcie jeszcze wodą, żeby trudniej ją było zapalić. I właśnie nadeszła pora składania ofiary pokarmowej, kiedy Eliasz zaczął głośno się modlić. Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech każdy dzisiaj pozna, że to Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja jestem Twoim sługą i że na Twój rozkaz wszystko to wykonałem. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty właśnie przemieniasz ich serca. Nie trwało to długo. Wystarczyła niecała minuta, żeby te słowa wypowiedzieć. I natychmiast spadł ogień Pana i pochłonął ofiarę całopalną, 2 kamienie oraz ziemię, a nawet wodę z rowu. Wszyscy, kiedy to zobaczyli, upadli na twarz, wołając: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. I wtedy Eliasz zawołał do nich: schwytajcie proroków Baala, niech żaden z nich się nie wymknie. Schwytano ich, a Eliasz sprowadził ich do potoku Kishon i tam wymordował. Pomimo tego, że ołtarz został polany wodą, żeby Panu Bogu jeszcze bardziej utrudnić tą robotę, żeby wyzwanie było jeszcze wyższe, okazało się, że zstąpił ogień z ziemi, z nieba i spalił nie tylko całopalną ofiarę, ale nawet ołtarz i ziemię, która pod nim była, i woda cała wyparowała. I cały lud Izraela. A porównując efekty tego starcia, a mógł zobaczyć, który Bóg jest Bogiem żywym, który Bóg działa, który jest zdolny do tego, żeby uczynić cud. Baal albo nie usłyszał, albo go nie ma wcale, bo jest wymyślony, a może nawet jeśli jest, to nie mógł nic zrobić w obliczu Boga, którym jest Jahwe, bo ten nie pozwolił mu działać. I dla wszystkich stało się nagle jasne, że ci wypasieni i dobrze ubrani prorocy Baala, utrzymywani z ich własnych podatków przez króla, to są zwykli oszuści i ściemniacze. I ich koniec okazał się godny pożałowania. Zostali złapani i pozabijani. Ale historia nie skończyła się. Potem Eliasz powiedział do Achaba: idź coś zjeść i wypić, bo słyszę szum ulewnego deszczu. 3 lata susza, a on słyszy szum ulewnego deszczu. Achab zatem odszedł, aby się posilić. Eliasz natomiast wszedł na szczyt Karmelu, następnie przykucnął, pochylając się do ziemi, z głową wtuloną między kolana. Wówczas odezwał się do swojego sługi: idź, popatrz w stronę morza. Ten poszedł, popatrzył i odpowiedział: nie ma nic. I rozkazał mu powtórnie: wracaj 7 razy. I za 7 razem zawołał: widzę obłok, nie większy niż dłoń człowieka, który właśnie podnosi się z morza. Polecił mu więc: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj rydwan i odjeżdżaj, zanim cię deszcz zatrzyma. Po chwili niebo zaszło ciemnymi chmurami, zerwał się wiatr i zaczął padać ulewny deszcz. Bo tak naprawdę Eliasz wraz z Bogiem tego dnia wygrali 2 pojedynki. Jeden z nich dotyczył tego, co działo się tam przy tych ołtarzach z ofiarą całopalną, gdzie Bóg w cudowny sposób zainterweniował, w sposób tak spektakularny, że każdy padł na kolana, padł na twarz i mógł tylko i wyłącznie uznać jedno, że to Jahwe jest Bogiem, bo tylko On działa. A drugi pojedynek dotyczył kontroli przyrody, bo to na polecenie Boga i słowa Eliasza przez 3 lata nie padał deszcz. I w jednej chwili, kiedy lud wyznał, że to Jahwe jest Bogiem, deszcz się pojawił. Ciekawe, przez te 3 lata pewnie prorocy Baala, kapłani Baala i wszystkich innych bożków w okolicy wielokrotnie modlili się do tych swoich bogów: zróbcie coś, niech deszcz spadnie. Ale nic się nie stało. I dopiero kiedy lud wyznał, że to Jahwe jest Bogiem, przyszedł deszcz i susza się skończyła. A jest też jeden pojedynek, który tym razem i Eliasz, i Bóg niestety przegrali. A jest pojedynek o serce narodu. To prawda, że oni wtedy wyznali, że to Jahwe jest Bogiem. Ale ani Achab, ani jego żona Jezebel, ani cały naród na trwałe nie zwrócili się do Boga. Wbrew temu, co zobaczyli, czego byli świadkami, czego doświadczyli, postanowili nadal iść za Baalem, nadal jego słuchać, nadal jemu zaufać. I czasami nam się wydaje, że gdyby Bóg w jakiś specjalny, niezwykle spektakularny sposób objawił się całemu światu i pokazał tak, że wszyscy mogliby zobaczyć, że oto On jest, że On ma moc, to wtedy wszyscy ludzie na świecie by uwierzyli, byliby chrześcijanami i zapanowałaby powszechna szczęśliwość. Okazuje się, że a ludzie mogą zobaczyć, a ich serca na trwałe, a niestety nie ulegają przemianie. Okazuje się, że każdy z nas obdarzony został wolną wolą do decydowania, komu zaufać, komu uwierzyć, kogo posłuchać, za kim pójść. I wszyscy z tego ochoczo korzystamy, a czasami nawet wbrew temu, co jest prawdą. Każdy z nas staje każdego dnia przed dylematami, komu zaufać, komu uwierzyć, kogo posłuchać i za czyją radą pójść. I niektórzy z nas pójdą być może za tymi zapewnieniami sprzedawców marzeń, gotowi uwierzyć w zapewnienia tych, którzy oferują nam jakieś wielkie pieniądze. A to nie dlatego, że tak bardzo im wierzymy, ale dlatego, że tak bardzo chcielibyśmy te pieniądze mieć, bo te pieniądze czasami stają się w naszym życiu takim balem, stają się takim Bogiem, który konkuruje z Bogiem jedynym. Problem polega na tym, że wbrew temu, co nam obiecują sprzedawcy marzeń, a ten Bóg nie działa. Widzieliście kilka dni temu, jak domy najbogatszych Amerykanów w Malibu, w Kalifornii spłonęły i oni nic nie mogli zrobić. Nie było takich pieniędzy, których mogliby zapłacić, żeby ogień przestał się palić. Nic nie można było zrobić, bo pieniądz nie jest Bogiem. Może nam ułatwić życie, może być fajny, może nam wiele rzeczy pomóc, a może uczynić, że będzie nam się żyło wygodnie. Okazuje się, że nie ma mocy. Niektórzy z nas chętnie poszliby też za zapewnieniami różnego rodzaju przywódców apolitycznych. Wielu upatruje się w takim czy innym polityku, zbawcy narodu. Kogoś, kto nareszcie położy kres różnym naszym nieszczęściom, uczyni nasze życie wspanialszym. I to oni mogą stać się w naszym życiu bogami. Problem polega na tym, że jak popatrzymy na historię, to właśnie ci przywódcy czasami swoje narody pociągnęli na dno otchłani. Ludzie myśleli, że Napoleon, Hitler, a czy inni są tymi zbawcami, którzy zbawią ich narody. A oni wciągnęli ich w niekończące się wojny i sprawili, że ich dzieci umierały z głodu. Bo to nie są bogowie, którzy mają moc i działają. A jeszcze inni z nas chętnie uwierzyliby różnego rodzaju płomiennym, fanatycznym kaznodziejom, a poszliby za różnymi religijnymi ruchami, które zaoferują nam szczęście w tym życiu, a także w wieczności. Okazuje się, że tacy ludzie zabierają za sobą często innych w otchłań szaleństwa i rozpaczy. A sami stają się bogami dla swoich wyznawców, ale nie mają prawdziwej mocy i nie działają. W życiu spotkamy się z różnymi ofertami. Jedne są wielkie i będą obejmowały wielką skalę naszego życia, inne są małe i to są te wybory, których dokonujemy każdego dnia i niemal w każdej godzinie. Będą nas zachęcać do tego, żebyśmy za nimi poszli, żebyśmy ich posłuchali, żebyśmy im zaufali, ale tak naprawdę swoje zaufanie warto składać tylko jednej osobie. Żywemu Bogu, jedynemu, który ma realną moc. I ta moc może się objawić w tak spektakularny sposób, jak to było w czasach Eliasza, a może objawić się w sposób zupełnie inny. Ale tak najdoskonalszy sposób objawiła się wtedy, kiedy ten Bóg, który ma moc, który jest żywym Bogiem, a stał się jednym z nas, stał się człowiekiem. i umarł na krzyżu za nasze winy. A później zmartwychwstał, otwierając dla nas niebo. Ta moc objawiła się w miłości Boga. Bo wśród tak wielu ofert, jakie spotykasz w swoim życiu, jest tylko jedna, której warto zaufać do końca. To oferta żywego Boga, który naprawdę działa.